Слава Ісусу Христу, дорогі слухачі Радіо Марія. Традиційно для цієї пори у нас вранішня катехеза в студії. Отець Міхайло Воронкевич та Іваницький Сергій. Отче, вітаю вас. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Ми продовжуємо цикл катехез, присвячених важким, тяжким гріхам. Ось уже яку програму говоримо про гординю. Сьогодні в якому контексті? Отже. Точніше, пожадливість.
Пожадливість. Бо пам'ятаємо, що главним гріхом, першим главним гріхом є гординя, але другим є вже пожадливість, жадібність, mm-hmm. правда? Чи наше, і то є такий гріх, котрий є на тиле, чому є такий важливий, правда? Ми говорили, що кожен з главних гріхів бере свій початок в гордині. То ми вже говорили. Ale teraz pożarliwość jest takim pewnym osobliwym, dużo osobliwym grichom, bo win jak gdyby pokazuje nam naszą przywiązanieść do materialnych blag. Do tego, jak lekko materialne blaga nas mogą oddzielić od Boga, no i stać się idolom. Idolom, który, bo pożarliwości mówimy w tym kontekście, że kiedy materialne blaga, niezależne jakie, stają się dla nas pewnym idolom. To, co my znamy w tej przyczy Jezusa Chrysta, który mówi o pticach niebiesnych, prawda, i o liliach na poli, bo tam idzie takie słowo o tym, czy trzeba bezpokoić się o to, co będziemy jeść, co będziemy pić, turbować się. Są użyte w nie turbujcie się, co będziecie jeść, co będziecie pić, to muszę Ojciec Niebiesny was zabezpieczyć. I popatrzcie na ptice niebiesne, które nie siją, nie żnąć, prawda, a Gospodź ich hoduje. Popatrzcie na lilię na polu. Nie spirają, nie tkają, prawda? A Bóg niebieski odziewa ich tak, jak Salomon nie odziewał się w całym swoim splendorze. I jeśli Bóg zaboty się o to zilia, którego odchodnia roste, a drugi na drugi dzień już sychaje i zgoraje w ogniu, to czemu ty sumniewasz się, że będzie zachiszczać czy piklować się tobą? Tomu mówię, nie turbujcie się. I tomu szukajcie tego sakrowiszcza w niebie, a nie na ziemi, a wszystko będzie wam dane, bo nie możecie służyć Bogowi i mamoni.
Absolutno.
Ten fragment Ewangelii jest jak gdyby takim fragmentem, który nas jak gdyby wprowadza je w nowy kontekst tego zakonu, jakim jest socjalne nauczanie cerkwi. Socjalne nauczanie cerkwi, bo cerkwa nie może być bajduża przed problemami socjalno-politycznymi, które mogą inody prowadzić do pewnej niesprawiedliwości suspilnej. I socjalne nauczania cerkwi pojawiły się przede wszystkim z preobrażeniem suspilstwa. My pamiętajmy, że suspilstwo w Europie miało pewne swoje etapy ekonomicznego rozwitku. Mamy etapy rabstwa, potem mamy etapy zależności Silian od swoich gospodarzy, nie znam jak to nazywa się w ukraińskiej mowie, po polsku feudalizm, prawda?
U nas tak samo.
Potem mamy kapitalizm. Kapitalizm jako ta forma, w której rozwija się przemysłowość, prawda, i nastąpa władza groszej jako tego stymulu, który rozwija ekonomikę uprawia, ale w tej dziejsności ekonomicznej, która jest chłodna, która jest bezpośrednia, żywa ludyna. Jej wynoseny do tych problem, na przykład sprawiedliwości społecznej, są duże, duże ważliwe. I tutaj możemy mówić o czymś takim, że cerkow stoi po stolicy tych, które je słabije, котрі є безпомощні, тих, котрі можуть бути також і використані через систему. І тому церква, бо пам'ятаємо, що церква на певному етапі не втручалась в суспільне навчання. Практично до промисленої революції, яка мала місце на початку 19 століття, коли розвинулась, коли була винахідка парової машини, правда, як тієї першої машини, яка сповідала, що суспільство нагле, промисленість нагле почала розвиватися. Уже то не було рукодільництво, правда, тільки почалось щось більше. Ну і появилась нова класа, суспільна, яку ми називаємо робочими, правда? І та класа, і побачила церква, що та класа дуже сильно подається різним формам соціального, ну і нестети, на жаль, комуністичного способу мислення. Коли людина побачила, по-перше, людина почула себе дуже емансипованою, чи незалежною від природних средств, бо почала сама продукувати, почала сама творити, почала сама чинити себе ким?
Богом.
Богом, так. І якщо людина чує себе Богом, звісно, то в такому випадку нема місця для настоящого Бога. Перша причина, яка поводувала, що капіталізм, хоча був зв'язаний релігійно, але релігія для капіталісти то була тільки певний додаток, культурно, не знаю який там.
Традиційний.
Та традиційний. Хоча ж були економісти і капіталісти віруючі. Ми тоді недавно так говорили о Кармен Хернандес, правда? Mm-hmm. Той, котра заснував на Катохаманану дорогу. Її отець був промисленовцем, він був хіміком. І він був віруючий людина, правда? Також тут маємо між капіталістами дуже віруючих людей, але церква теж вийшла в певну небезпечний альянс. Nie wiem, czy rozumiecie to słowo w ukraińskiej mowie. Allianz to jest pewne sojusz, prawda? Allianz to jest francuskie słowo z bogatszymi. My to czujemy, znajemy z poprzednich jeszcze epok, prawda? Z feudalizmu także. Kiedy cerkwa była związana z wielkimi kniażyczymi, czyli bogatymi rodynami. Bo te bogate rodziny co robiły? No, bogate rody silnie grzeszyli, prawda? Ale też te bogate rody w jakiś sposób chciały rozkajać się. В який спосіб найкраще розкаятися, а поставити монастир, наприклад. Котрим будуть 5 чи 10 чи 20 монашок будуть молитися за благословення і благополуччя этого роду, котрий там нагрішив. Як певна експіація, як певна форма відпокутування гріхів. Бо як хтось має багато грошей, правда, має владу, то та влада теж буває часами неморальна. Так що церква спосіб такий, ну і теж був такий певний проблем, що, наприклад, ми пам'ятаємо, що, наприклад, до собору Триденського священники не були образовані, бо не було семінарій як таких. Священник був, учився, ну, ніяко, так як був якийсь мастер, рукодільник, правда, коваль. Он як навчав своїх учнів? Приймав такого учня на практику, разом працював з ним і помаленьку, потихоньку ставався повноправним, по латах ставав. Так само було за священниками. Кандидат до священства приходив до якихось парафій, де був якийсь там, де настоятель хотів того священника прийняти. Він навчався, практично навчався, потім доповняв якісь там 2-3 роки якимось таким, не знаю, в інституції, літургіки, богослов'я, читання, наприклад, і об'яснення читання. Ну і епіскоп го на просьбу настоятеля висвячував на священника. Але регулярне, ну і в монастирях то була формація. В монастирях то була формація. Тут не можна сказати. Чи вже від бенедиктинів, правда, які мають свою регулу, а то ж маємо, якби не було 7 століття, правда, чи дуже давно. od Światowo Benedykta, od benedyktynów, monastyry mieli swoją formację. Mm-hmm. Mieli swoją formację, bo mieli swój nowicjat, bo mieli swój postulat, by tam konkretne usłowia, tylko trzeba wypełnić. To, że nawczania, potem jak już w 13 stolicy obrazowali dominikancy, franciszkańcy, prawda, i tak dalej. Była formacja, ale decyzjalne świeczeniki nie mieli takiej formacji. I od Soboru Trydenckiego zaczęła się formacja seminaryjna. I jaki sposób to było związane z groszyma? Otóż, żeby stać świeczenikom, trzeba być, jednak było być bogatym. Nie mógł świeczenikom stać biedny. Bo rodzina, która posyłała jakiegoś tam, posyłała pod dwoma taki pierwszy świeczenik w rodzie mógł stać episkopem, mógł zrobić swoją karierę, mógł być ludyną, która ma swoje wpływy, także polityczne. Bo episkop w czasach, tamtych czasach, w średniowiekowi i potem jeszcze w baroku, episkopy mieli swoje znaczenie, polityczne znaczenie. Także na przykład jak była jakaś rodzina, taka bogata rodzina, miała tam bogato synów, to jeden stawał się generałem, jeden stawał się jakimś tam profesorem, nauczycielem, trzeci wychodził za mąż, a czwarty szedł na świeczenika. Szedł w końcu końców stał tylko tam episkopom. I ta historia powodowała, że w sposób taki automatyczny cerkwa była związana jednak z bogatymi tego świtu. Koniecznie byli też świeczeniki, które służyli z tym najbiedniejszym. I takoż bogate rodzice czuły. My pamiętajmy na przykład w Białej Cerkwi tutaj na Ukrainie, mamy ten krasiwy kościół na chory i od nazwania tego kościoła miasto ma całe swoje nazwanie, Biela Cerkwa. Bo ten chram katolicki jest w Wiedymi, z daleka. I nazywany był ten hom, na którym stała ta cerkwa, Biela Cerkwa. To tam ród, już nie pamiętam, kto tam osnował, w Potocki chyba, jeśli dobrze nie pamiętam. Nie, Branicki, Branicy. Branicy, oni mieli tam swój majątek. Oni postroili dla ludzi katolicki chram i postroili dla ludzi prawosławny chram. Ten sam ród postroił dwa chramy, bo win znał, i to była ta pozytywna strona, można byłoby wskazać, tych wielkich dwariańskich radów, prawda? Że oni to, że czasami byspokoili się o duchowne życia swoich podczynionych sobie. Były podczynieni w różny sposób, bo czy był to feudalizm, czy potem była forma cywilizowana, jaką było, że oni byli najmańcami, prawda, pracowali na ziemi za groszy, może, ale oni potrzebowali zabezpieczenia rozwitku duchownego. I to wyjawiało się w tym, że stroili cerkwi dla swoich tych. No i sami też korzystali, ale najczęściej te wszystkie dwariańskie rody miały swoje kapliczki w swoich dworcach. I jeśli tam bywają, bo czasami w jakichś wielkich takich krepościach, może nie tyle krepościach, ile pałacach tych znanych rodów, zawsze była też rodzinna kaplica. Kaplica, w której wyprawiała się służba tylko dla rodziny. Jako jeszcze raz powtarzam, to miało swoją dobrą stronę, ale też miało swoją pochaną stronę, bo czy jest prosty lud, i to na czas w kapitalizmie, cerkwa jednak była uważana za na pewną instytucję, która była silnie związana z mającymi groszy i władzą. Tak było na przykład w rewolucji francuskiej, prawda? Pierwsze, co zrobili po tym, jak kaznili karalia, to że kaznili tam episkopów, prawda, i cerkwa była dużo silno prysnidowana, bo uważali cerkwę za jakiegoś tam najemnika, albo może nie tyle najemnika, slugu paniw. To, że w kapitalizmie to jak gdyby przeszło, że roboczy stawali z ateistami. Ateistami może nie tyle, no bo bliższych roboczych to wychodziła jednak z siela, bo tylko że w sielach życia to było na granicy wegetacji. To znaczy, można byłoby zarobić na to, żeby przeżyć. Ale jeśli ty chodzisz to bliższe, jakieś szersze horyzonty, w ten moment nikt nie chciał zagłaszać się na taką rabską formę życia, który ty był przywiązany do ziemi i nie mógł tej ziemi wyjść, bo ekonomiczne ustawy tobie nie pomagały. Przede wszystkim, kiedy w sieli były mnogodzietne rodziny, wiadomo, że nie wszyscy mogli znaleźć pracę na ziemi, no to czas dzieci trzeba było wysłać gdzie? Do miasta, żeby tam szukały pracy i szukały jakiejś tam swojej nowej formy życia. I tak narodziła się robotnicza klasa. Prawda? Ta robotnicza klasa, która jednak była raczej niewierująca. I tutaj pojawił się też konflikt między cerkwą i suspilstwem. I trzeba było teraz rozumieć, że cerkwa nie mogła być, nie mogła nie baczyć tej problemy. I powinna także pobaczyć problemy, jakie ma ludyna w suspilstwie. I to razem w suspilstwie. Jeśli w sielie, czyli na prowincji, te problemy nie były takie wielkie, prawda? Chociaż też baczymy, że to tutaj rewolucja francuska przede wszystkim bardzo zrobiła. Jak ja na przykład czytaju niektóre książki o świeczennikach czasów rewolucji, na przykład Jean-Marie Vianney, my baczymy, że rewolucja francuska zniszczyła wiru w ludziach. Nikoli nie zabudę tej takiej historii, kiedy Jean-Marie Vianney przyjechał do Ars, do tej miejscowości, to w tej Ars było 7 korczm, prawda, gdzie wszyscy żyteli spijali się. Każdego wieczora. A do cerkwi przychodziło 5 babuszek, prawda, i cerkwa była tak biedna, że Jean-Marie Vianney na obit miał splisniałą kartoszkę, prawda? W plesni. I on tu kartoszkę jadł cały tydzień. Taki był asket, prawda? Asket. Tam była jakaś taka starsza, ja pamiętam taką biografię Jean-Marie Vianney, dużo mnie wraziła, prawda? Kiedy powiedziała, że była staruszka, która każdego dnia chodziła przychodzić jemu waryty, obit, on mówi, nie trzeba, u mnie jeszcze jest kartoszka, który tydzień tu mówi, mnie przygotowi. Ale on wtedy pobaczył, jak strasznie zniszczyło suspilstwo i wirów w suspilstwie francuska rewolucja. Bo francuska rewolucja przesiedlowała świeczników. Do dzisiaj we Francji większość cerkwi, tych historycznych cerkwi, to jest własność państwa, gospodarstwa, one nie należą do cerkwi, cerkwa tylko ich jak gdyby arenduje do tego, żeby wykonywać kult. I ten zakon nastał się jeszcze z czasów rewolucji francuskiej. W czasach rewolucji francuskiej świeczenniki byli presidowani w tym zmyśle, że byli obowiązani, byli przywiązani do miejsca. Nie mogli z miejsca, gdzie służyli, nie mogli nigdzie wyjeżdżać. To było typiczne presidowanie. To była typiczny taki traktowania świeczenników jako hirszy sort ludzi. I świeczenniki byli obowiązani chodzić w odzieży, która by ich wydryzniała od suspilstwa. I tomu w tych czasach prześladowania rewolucji francuskiej narodziła się riasa. Ta sutanna, którą my dzisiaj jako świeczenniki nosimy. I ona była przede wszystkim znakom, który wyryzniało świeczennika od suspilstwa, ale to nie była odzieżda, jakby skazaty, dostojenstwa, tylko to była odzieżda upokorzenia, uniżenia. Że ty był jak rab w swoim stroju, żeby wszyscy mogli baczyć, że ty je ten tupy, ten ciemny świeczennik, który tak jest odziety, żeby wszyscy znali, gdzie ty świeczennik znajduje się. Także tutaj mamy te procesy suspilne, które narastały i wtedy cerkwa była zobowiązana, żeby być powisty i reagować na procesy suspilne, na sprawiedliwość suspilną. W XIX stulecie pojawiały się pierwsze pierwsze wysłowienia pap rzymskich, chyba pierwszy był Leon XIII, jeśli dobrze pamiętają, już nie pamiętają dobrze, który mówił o niesprawiedliwości społecznej. Który mówił o tym, że ludzina ma prawo do tego, żeby ten, który je najmaje do roboty, zapewnił tej ludynie dostojny sposób pracy i dostojną zarpłatę, która dopomogłaby ludynie w sposób dostojny przeżywać swoje życie. To jest ta forma, która jest sprawdźna, która jak gdyby próbuje kapitalistów, ludzi, którzy mają własność, którzy są własnikami jakichś tam konkretnych przedsiębiorstw, żeby te kapitalisty nie wykorzystywali ludzi jak rabów. To znaczy, żeby także byli zobowiązani do tego, żeby zapewnić tym ludziom dostojny sposób życia. To jest dostojny, to znaczy, żeby ci roboczy mogli czuć siebie nie jak raby, ale jak ludzi. Jak ludzi. Żeby wydryzniać w jakiś sposób od żywotnych. Bo żywotne to, że pracowali, prawda? I żywotne pracowali za co? Za pożywu i za jakieś tam zachranienie. A ludyna miała jeszcze bliższe potrzebności, bo miała rodziny, które trzeba byłoby trochę zachiszczaty i tak dalej. Także cerkwa wystąpiła w obronie tych najbliższych prześladowanych i wykorzystywanych członków suspilstwa. Bo pojawiła się taka nowa klasa. Nowa klasa ludzi, którzy nie byli własnikami, którzy byli najmańcami, którzy pracowali za konkretne grosze. I cerkwa poczuła sobie odpowiedzialność za to, żeby zwracać uwagę tym bogatym ludziom z suspilstwa, o tym, żeby taka ludyna też miała zabezpieczone swoje dostojne życie. Tutaj pojawia się cerkwa, która jak gdyby staje się tym, który pokazuje pewną niesprawiedliwość suspilstwa. Przede wszystkim kapitalizm jest tym najbliższym takim żestokim początków XIX stulecia, kiedy nie było nijakich tam socjalnych zakonów, kiedy nie było profsojuzów, nie było profsojuzów w tamtych czasach, nie było nikogo, który mógłby zachęcać tych ludzi. Wtedy ten kapitalizm, ten taki duży, dziki kapitalizm, taki żestoki, bezpośredni, niemiłosierny, wykorzystywał ludzi. I czemu wykorzystywał? Bo ci, którzy byli własnikami, chcieli znaleźć najbliższą, dyszową i roboczą siłę i dla nich nie było, nikt nie dumał o tym, że ten roboczy, który pracuje jak rab, ma jakieś prawa, ma jakąś cenność. Otóż pojawiła się nowa klasa ludzi, którzy jak gdyby zabyli o tym, którzy poddali się temu grzechowi żadibności. I w imię tego grzecha żadibności, w imię tego, żeby zarabiać bilsze sobie zabezpieczyć, nie miał nijakowo, zabył o tej dużej ważliwej zapowiedzi, jako jest lubić drugiego jak siebie bliźniego. Czyli nie obkradaty, nie ubiwaty, prawda, nie obmanowaty. A jeśli ty traktowałeś człowieka jak raba, to i obkradał, i ubiwał, i obmanywał takiego człowieka, bo nie traktował jego zgodnie z dostojeństwem, jakie dana ludyna maje w swoim, przez sam fakt stworzenia, że jest ludyną. Konieczno, roboczy byli nieobrazowani, więc tutaj można było, dużo lekko można było ich obmanąć. Tam nikt nie chodził do jakichś szkół, prawda? I ta klasa była duża, wielka klasa. Ona bystro pojawiła się i powstało suspilstwo ludzi, które gdzieś tam w głębinie czuło, że ta sytuacja jest niesprawiedliwa. I że na tę sytuację trzeba w jakiś tam sposób odpowiadać. Cerkwa próbowała tutaj dojść do tych ludzi i próbowała w taki sposób wpływać na własników różnych przedsiębiorstw, żeby tym ludziom zapewnić bliż dostojne usłowia. Jeśli papało to na człowieka, który kapitalista, który był w jakiejś tam formie wirujący, to on nawet organizował jakieś pewne socjalne zabezpieczenia tych roboczych. Ale większość kapitalistów, na żal, to byli ludzie, którzy nie mieli serca dla tych ludzi i nie miał kto nimi zajmować się. I w ten moment ta klasa robotnicza, która narodziła się, zaczynała szybko poganity, można tak skazać, staty jazycznikami. Zaczynała oddalać się od kościoła, bo baczyła i uważała, że kościół i świecieniki to przede wszystkim ci, którzy służą najbogatszym. I potem ta klasa robotnicza dużo szybko odkryła się na kogo? Na marksizm i leninizm. Bo Marks, to, co ja się czas skazał, w jakim to zmyśle, jest to pewna marksistowska wykładnia historii suspilstwa, prawda? Ale która jest przyjętna i która obowiązuje, bo takie były mechanizmy. Takie były mechanizmy. I Marx ze swoim daleko posuniętym materializmem, prawda, bo Marx rozpoczynał od ekonomicznych pewnych zakonów, prawda, potem suspilnych, potem doszedł do politycznych i w końcu końców na ideologicznych zakończył. Mhm. I tak powstał materializm. Ale pierwsza rzecz, którą interesował się Marx, to była pomyślność. To były pryncypy, jakie uprawiać suspilstwem. On tam sformułował te pierwsze takie terminologie: klasa panująca i klasa podczynienia, klasa, która ma władzę i klasa, która i tak dalej, ta nierówność socjalna i tak dalej. To są te wszystkie rzeczy, które ludzie w mojej wicji prekrasno znają, bo byli otrawieni tą ideologią w czasach komunizmu, socjalizmu, jaki był na Ukrainie. Ale cerkwa nie mogła być bajduża na tym i już rozpoczęła w początku XIX stulecia jasno i konkretno mówić o tym, że tych ludzi nie można zostawić. I pojawiła się pierwsze monastyria, które zaczęły opiekować się tymi ludźmi, którzy przychodzą do города. Tak na przykład pojawiły się siostry honoratki. Honoratki, które miały także w charyzmacie pikluwania dziewczatami, które przychodzą pracować w fabryce. Żeby te dziewczata miały dostojne miejsce przeżywania, żeby te dziewczata nie podczyniały się różnym formom wyzysku, żeby można było ich wykorzystywać, prawda? W różny sposób. Bardzo często te dziewczata, na żal, zakończywały swoje przeżywania także w niemoralnych abstanowkach, prawda? I żeby zachęcać tych dziewczata, żeby dawać im dostojne warunki przeżywania, siostry honoratki organizowały domy i nauczania dla takich dziewczat, żeby one mogły zdobyć jakąś profesję, prawda? Żeby ta profesja pomagała im być niezależnymi. Nie zagłaszać się na duże niebezpieczne jakieś tam formy wykorzystania. I dlatego cerkwa wsiegda, jak ty spróbowała odpowiadać na te procesy społeczne. Tylko że trzeba pamiętać także, że jednak to suspilstwo tak silno i tak szybko ono przemieniało się, że w cerkwi katolickiej to, że nie było szybkiej odpowiedzi na te problemy. Mówiło się o nich, ale one nie dochodziły do ludzi. Zaczęła nastąpić pewna przemiana suspilstwa, które było z początku chrześcijańskie, a stawało się pomalinku, patichońku, już niechrześcijańskie, stawało się jazyczeskie. I to suspilstwo jazyczeskie, to, że było suspilstwo, które duże było wrażliwe, czutliwe na marksistowską ideologię. I pojawiła się nowa klasa, klasa robotnicza, komunistyczna klasa, która nie miała już odnoszenia do Boga, ale próbowała dobyć się tak zwanej socjalnej sprawiedliwości i dobyć się za wszelką cenę. I jedna z form takiego socjalnego odpowiedzi na socjalną niesprawiedliwość, na żal, była też forma rewolucyjna, która najbliższy żestoki sposób objawiła się w Rosji, prawda, i mamy tutaj żywtniową rewolucję, która rozpoczęła się także w czasach duże takich trudnych dla Rosji, kiedy ta dysproporcja między bogatymi a biednymi była tak duża, że już ten proces powoli narastał, żeby wzarwać się i dowiesty do tak krwawego pierworotu socjalnego, którego naslidki do dzisiaj my czujemy. Ale pojawiła się pewna można powiedzieć, taka już duże niebezpieczna forma idolopokląstwa, prawda, jakim jest materializm. Idolopokląstwo, które mówi jasno i prosto, że ludyna zależy od tego, co ma, prawda? Że nie jest sama w sobie cennością, ale staje się cenna, jeśli ma jakieś blaga, które jak gdyby opredzielają cenność danej ludyny. I to jest też ta ideologia dużo niebezpieczna, która po pierwsze czynić ludzi żadnymi, bo one czują siebie zrealizowanymi, czują siebie cennymi, kiedy mają zabezpieczone jakieś materialne blaga, kiedy mają świadomość tego, że mogą sobie pozwolić na bardzo rzeczy, a z drugiej strony powodowało to i doprowadzało do tego, że nastąpił proces takiego nieludzkiego wykorzystania drugiej ludyny. I tutaj cerkwa nie mogła być bajduży i powinna w jakiś tam sposób wytpowisty. W jaki sposób wytpowiła? No taki sposób, jaki może wytpowisty, ale trzeba pamiętać też pierwsze, co zrobiła cerkwa, to, że popróbowała do tych ludzi, którzy byli taki przez ten kapitalizm zranieni, można by tak wskazać, wykorzystany je. A do tych ludzi, co prawda w historii cerki zawsze była grupa świeścieników, które piklowali się samymi biednymi, to my znajemy. Na przykład misjonery Wincentego de Paul, pamiętają, że oni byli zasnowani w 17 stulecie, prawda, kiedy ten kapitalizm zaczynał się rozwijać się. I na przykład Vincent de Paul, święty Vincent de Paul, on, który w sposób osobisty przeżył stan biedności, bo darze był zaslany na uwiazneni na galerach, czyli na tych karablach, które ten wiazeń był przykuty do wiosła, prawda, i był przymuszony wiosłować. Także on, który znał to użasny status samych biednych ludzi suspilstwa, on pierwszy był tym, który znaczy nie pierwszym, ale tym, który organizował już takie formy dopomogi samym biednym w sposób zorganizowany. Bo praktycznie można powiedzieć, że to każdy z monasteriów miał zawsze takie, bo świeczne opisanie, my to jasno mamy napisane, prawda, jeszcze w Wietchom Zawiecie było, aby to my już mówili, prawda, było wskazane Bogom jeszcze raz, żeby wszyscy piklowali się tymi najmniej zachiszczonymi czynami suspilstwa, jakim są na przykład siroty i wdowy, prawda. I tutaj Gospodź w jakiś tam sposób odpowiedział na to, zawsze wdachnawiający i wzbudzający pewne ordyna, które w osobliwy sposób piklowali się biednymi. I mam bardzo świętych, którzy swoje życia darze wydawali dla biednych. Pamiętaję taka święta polska, święta Jadwiga Śląska, ona była grafinią, czy nawet princesu, jeżeli nie pamiętają, matiru siemiera dzieciej, która koli swoich dzieci wychowała, ona całe swoje życie poświęciła na piklowania samym biednymi. Czyli cerkwa z jednej strony w swoich na przykład ordynach i w swoich takich ludziach cerkwi też cały czas pokazywało, że jest zaciekawla na tym, żeby ci odbroszeni, najbliższy, niezachiszczeni, żeby ci ludzie także mogli być wspomożonymi. I tutaj odjeny pomagali. Ale to była zawsze mała pomoc. Ona nie rozwiązywała problemu. Także jeśli kiedy nastąpił ten wielki taki proces rozwitku kapitalizmu, cerkwa już nie mogła tylko ograniczyć się do takich lokalnych albo form dopomogi samym biednym, ale także powinna była zobowiązana do tego, żeby przedawać i pokazywać, jak cerkwa jest ważna dla suspilstwa i że cerkwa nie mówi i nie jest zagłasna z tym takim bezpośrednim wykorzystaniem ludyny do tego, żeby budować majątek i błogopolucie wybranej kasty bogatych ludzi. Da, niesprawiedliwość zawsze była w cerkwi krytykowana i ta niesprawiedliwość w cerkwi nikogo nie była ostawiona bez jakiejś próby rozryszenia. Koniecznie, cerkwa nie ma takich możliwości dla bogatych ludzi. Krasiwe je chramy na przykład, złote je chramy, ozołoczone, ozdobione. Dużo często były jak gdyby dokazaniem tego, że cerkwa jest bogata. Do dzisiaj taka jest, można powiedzieć, sposób myślenia. To w Watykanie tyle bogactw jest, a nie można było wszystko to prodać i rozdać ubogim, prawda? Tak się zawsze mówi. Na przykład Watykańskie muzeum, gdzie są wielkie dzieła i Michelangelo i tak dalej. Czy nie można było tego prodać i rozdać ubogim? Zawsze taki sposób myślenia jest i bardzo krytyków w cerkwi chce gawariać. Jakby zabywali aby to, że cerkwa ma jej także za zadaczu nie tylko wspomagania tych ludzi, którzy postradali i za żadnej bliskości drugich ludzi wspomagaty, ale także ma swoją misję zachiszczaty historię cerkwi, zachiszczaty kulturę cerkwi, iskustwo, które z cerkwą jest związane. Bo to też w jakiś sposób pokazuje nam, jak cerkwa jest ważna. Także ten proces kapitalizmu wymagał od cerkwi odpowiedzi i cerkwa odpowiła. W jaki sposób odpowiła? No, o tym to może poговоримо następnym razem.
Ну що ж, дякуємо отцю. Говорили сьогодні про жадібність в ранішній катехезі. З вами був отець Міхал Бранкевич, модерував ефір Іваницький Сергій. Почуємось, дякую, отчим.